że ten problem został rozwiązany, Kościołowi się wydawało, raz na zawsze w VIII-IX wieku. Zdanie odrębne w IV wieku miał na przykład biskup Hipony, który, Augustyn, który uważał, że to są dwie różne osoby i oczywiście natychmiast wschodni kościół, jak pamiętamy, Augustyn był biskupem w kościele zachodnim, natomiast jemu współcześni wielcy ojcowie kościoła, z kościoła wschodniego, troszkę patrzyli na kościół zachodni tak z góry, jak na prostaków, dlatego że w większości ci ludzie słabo znali grekę, albo tak znali grekę, jak ja na przykład angielski, nie? Natomiast biskupi wschodu wychowali się w tym języku, dla nich to był pierwszy język i najlepiej pokazuje VI wiek, jak próbowano przedyskutować sprawę Trójcy Świętej, kiedy to wschodni kościół mówił o Uzji, a zachodni kościół mówił o osobie czy o istocie. Okazuje się, że Uzja zawiera w sobie te pojęcia osoby i istoty, ale jest o wiele bardziej bogatsza. Przykład współczesny. Właśnie kończymy w tej chwili przygotowywanie do druku książki, którą serdecznie polecam, jeszcze się nie pokazała, ale gorąco polecam, Chucka Swindolla pod tytułem Odkrywanie Biblii, jak pomóc sobie samemu w samodzielnym studiowaniu czy karmieniu się Słowem Bożym. To jest idea tej książki. Jedno z ćwiczeń, które tam Chuck proponuje w procesie korelacji, dlatego, że on proponuje 4 kroki w analizie tekstu biblijnego, czy tam poznawaniu tekstu biblijnego. Pierwszy krok to jest analiza, odpowiada na pytanie, co jest. Drugi krok to jest interpretacja, odpowiada na pytanie, co znaczy ten tekst, który przestudiowaliśmy. Trzeci krok to jest korelacja. Zadaje sobie pytanie, czy inne teksty mówią podobnie albo to samo na ten temat moich odkryć w danym tekście. I czwarty krok, równie ważny, zastosowanie. Jeżeli nie ma tych 4 kroków, które odpowiada na pytanie, co ja mogę z tym zrobić w swoim życiu albo w życiu grupy, do której należę. Jeżeli nie ma tych 4 kroków, równo rozłożonych, zagłębiając się w tekst biblijny, to właściwie nie poznajemy Słowa Bożego, nie karmimy się Słowem Bożym. Troszkę na ten temat dzisiaj będziemy mówili. I jedno z ćwiczeń w tej książce Odkrywanie Biblii jest otwórz konkordancję i znajdź słowo integralność. Zong, takiego pojęcia w Polsce nie ma, integralność. Co prawda ono się wdziera w tej chwili, ale mówimy o integralności budynku, mówimy o integralności jakiejś maszyny czy jakiegoś urządzenia, ale nie mówimy o integralności człowieka. I teraz na integralność człowieka w polskiej Biblii jest prawość, to jest świętość, to jest jednoznaczność albo uczciwość i to są 5 czy 6 pojęć, które właśnie składają się na to pojęcie integralności. W językach anglosaskich to jest pojęcie, którym oni się już posługują od kilku wieków. I teraz pytanie, jak zrobić takie ćwiczenie, co z tym zrobić, nie? Jak nie ma ani w Biblii takiego słowa, a jeżeli nawet bym przetłumaczył coś takiego, to teksty zupełnie o czym innym mówią. No. To tylko pokazuje, wracam w tej chwili, długa dygresja, wracam w tej chwili do dialogu od 3 do 6 wieku w Kościele Zachodnim i Wschodnim i właśnie między innymi, jak mówiłem, biskupi Kościoła Wschodniego, którzy byli biegli w Grece, biegli w hebrajskim, całkiem nieźle sobie radzili z lingua franca, czyli z łaciną. Troszkę patrzyli tak dobrodusznie na tych biedaków z zachodu, którzy kulturowo byli o wiele niżej. Jeżeli popatrzeć na rozwój kulturowy Bliskiego Wschodu i zachodniej Europy, na przykład Italii, Galii czy Hiszpanii, to troszeczkę tak jak powiedzmy lata schyłkowe XIX wieku, Stany Zjednoczone i Polska na przykład, nie? W 1870 roku w Stanach Zjednoczonych wybudowano Brooklyn Bridge, a w tym czasie właśnie było powstanie w Polsce, to z szabelką gdzieś tam biegali po lasach. To jest ta różnica kulturowa, powiedzmy, wschód Kościoła, dla was to jest tutaj wschód Kościoła, był daleko, daleko bardziej rozwinięty od całego zachodu Kościoła, wobec tego mentalność tych biskupów, ich podejście do życia, ich podejście do zagadnienia było o wiele bardziej dojrzałe w porównaniu z tymi, no właśnie co nawróconymi biedakami, którzy jeszcze pamiętali, jak to było być poganinem, nie? A dlaczego o tym mówię? Właśnie biskup Hipony twierdził, że Bartłomiej i Natanael to byli różne osoby. Zgodnie biskupi z wschodu twierdzili, nie, przecież to samo, no wiadomo, że każdy z nich nosił po dwa albo trzy imiona, o czym na zachodzie nie wiedziano oczywiście, prawda? A tego z tekstu to nie wynika. Nie znaczy to wcale, że Augustyn był w ciemię bity, bo to był genialny myśliciel, ale to był człowiek, który dzisiaj jest rzadkością. On wywodził swoje myśli bezpośrednio z tekstu, a nie z filozofii, tak jak to robił na przykład Orygenes na wschodzie w Egipcie, prawda? Dodał do interpretacji Pisma Świętego filozofię, którą znał, i stworzył się bałagan. Pierwszy bałagan w Kościele w interpretacji Pisma Świętego zawdzięczamy właśnie Orygenesowi z III wieku. Natomiast Augustyn był bardzo, bardzo silnie zakorzeniony w Pismie Świętym, ale troszkę brakowało mu, powiedziałbym, tego tła kulturowo-geograficzno-filozoficzno-historycznego. Tyle sprostowań. Także dalej nie wiem, skąd ja to wiem, że Bartłomiej i Natanael to są te same osoby, ale Kościół od IX wieku już rozwiązał ten dylemat. Także możemy się zwolnić. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 22-71. Mniej więcej od 20 do 25 razy w tygodniu ludzie muszą to robić. Są temu całkowicie oddani, czasem poświęcają temu niemal wszystko. Dla większości z nas to zajęcie stanowi nawet najwyższy priorytet. Dzisiaj już to robiłeś i prawdopodobnie przed położeniem się do łóżka znowu to zrobisz. Robimy to w samotności, ale wolimy w gronie najbliższych i przyjaciół, bo wtedy prestiż tego, co robimy, jest podniesiony i bardziej celebrujemy to, co robimy. Tę aktywność włączamy niemal w każde wyjątkowe wydarzenie, które organizujemy, i wtedy jest ono dla nas jak święto. Może się już domyśliłeś, że mówię o jedzeniu. Jest ono konieczne do utrzymania nas przy życiu, ale także jest dla nas czymś wyjątkowym. Celebrujemy jedzenie. Jedzenie stanowi bardzo ważną część naszej egzystencji i chyba nikomu z nas nie przychodzi do głowy, żeby myśleć inaczej. A jest także częścią najbardziej eleganckich i niezapomnianych chwil. Czasami nazywamy to bankietem, czasami nazywamy to wielkim balem, czasami to nazywamy wielkim przyjęciem. Choć Polska nie należy do krajów bogatych i historycznie rzecz biorąc od 200 lat nie należymy do czołówki bogatych krajów, to jednak dzięki Bogu za naszego życia, ja to chyba jestem, mogę mówić za nas wszystkich, bo jestem najstarszy albo dwa razy starszy od wielu z was, za naszego życia nigdy nie musieliśmy borykać się z nędzą i głodem, przyznacie, prawda? W przeciwieństwie do wielu społeczeństw na świecie, nawet dzisiaj, które mają egzystencjalne problemy. Jeśli kiedykolwiek byłeś wśród ludzi, dla których kolejny posiłek nie jest czymś oczywistym albo nie jest czymś pewnym, a wśród takich przebywał nasz Jezus, to byli ci ludzie ziemi, Amcha Arec, to byli ci błogosławieni ubodzy w duchu, to są właśnie ci z błogosławieństwa. Jeżeli nie byłeś wśród takich ludzi, a Jezus ich miał tysiące przed sobą, to docenisz bardziej to, co Jezus zrobił, mianowicie docenisz bardziej fakt, że żeby zakomunikować bardzo trudne, piękne, bardzo głębokie treści, Pan Jezus wziął 5 placków jęczmiennych, 2 rybki i rozmnożył to wszystko i najadło się być może nawet 10 tysięcy ludzi. Jezus, jak powiedziałem, to jest ta trzecia część szóstego rozdziału, uczy tłumy, 22 werset do 71 wersetu. Ewangeliści Mateusz, Marek i Jan piszą, że Jezus wysłał uczniów do Kafarnaum, a sam odprawiał tłumy z miejsca, gdzie rozmnożył chleb. Wielu jednak pozostało przy nim albo trzymało się Jezusa. Widzieli, jak uczniowie schodzili w dół do łodzi, jak odpływali, ale Jezusa tam nie było z nimi. Jezus poszedł dokładnie w drugą stronę, poszedł w górę, żeby się modlić, jak piszą nam synoptycy. Ludzie mogli słyszeć, jak Jezus polecił uczniom: wsiadajcie do łodzi i odpływajcie do Kafarnaum, albo po prostu założyli, że Kafarnaum było ulubionym miejscem naszego Pana i po prostu, jeżeli widzieli, że uczniów nie ma, Jezusa nie ma, Jezus kazał nam się rozejść, to gdzie będzie? Prawdopodobnie do Kafarnaum, a więc idziemy do Kafarnaum. Następny dzień dla tych tłumów rozpoczął się od wielkiego zdumienia. Jak Jezus dotarł do Kafarnaum? No bo jak? Byli tutaj. Tu są takie wyniesienia, widzicie to? Uczniowie popłynęli w jednym kierunku, Jezus poszedł w drugim kierunku, a na następny dzień wszyscy byli w Kafarnaum. Jak się to stało? Tłum zobaczył przecież, że uczniowie wyruszają w podróż łodzią. Wiedzieli doskonale, że była jedna z tych sztormów, z tych burz, o których się mówi potem latami. I byli pewni, że wszyscy, którzy byli na morzu, nie żyją. Jezus poszedł w drugą stronę. Jak się znalazł w Kafarnaum? Chodzi po wodzie, czy co? Chyba tak. Nie mógł przecież chodzić po wodzie, a mógł może. Przybyły inne łodzie już po uspokojeniu się wód. Przybyli tam tą samą drogą, jak widzicie, tą strzałkę czerwoną. Dotarli do Kafarnaum. No i nie, owszem, jeżeli nawet zakonotowali, że łódź uczniów przybiła, czy tam była przycumowana do nadbrzeża, to jak się tam Jezus znalazł? Przecież Jezus z nimi nie wsiadł do łodzi. W Kafarnaum pozostało wielu z tych, którzy wcześniej się najedli. Właśnie nie pozostało, tylko przenieśli się brzegiem, a może później dopłynęli do Kafarnaum z tych, którzy się wcześniej najedli. I zostali przy Jezusie z nadzieją, że ten cudotwórca jeszcze nam coś pokaże. Może jeszcze czegoś dokona. Jak czytamy w szóstym rozdziale kazanie naszego Pana w Kafarnaum, prawdopodobnie zaczęło się na wolnym powietrzu. I teraz tutaj troszkę wam opowiem. To jest synagoga, szczątki synagogi, w której Pan Jezus przemawiał. To wszystko, co jest białe, to zwapienia, to jest budowane po III wieku. Ale widzicie ten pasek tutaj czarny, taki bazaltowy? To jest fundament bazaltowy, który został położony pod tę synagogę w I wieku przed Chrystusem. Wobec tego Jezus, jeżeli przebywał w synagodze, to na pewno stał na tej posadzce. Tak to wygląda dzisiaj. To paskudztwo architektoniczne, zapomnijcie o tym, ale to jest właśnie ta synagoga i szczątki bazaltowe zabudowy wokoło. Tam była taka zabudowa łańcuchowa. To jest biedne miejscowości polegały na tym, że budowano, tak jak dzisiaj slumsy się buduje, jeden budynek przy drugim, żeby zaoszczędzić materiału. Także jedna ściana była ścianą dla dwóch budynków. Dlatego tak gęsto jest tutaj tych wszystkich wykopanych przez archeologów na początku XX wieku szczątków. Tak to wygląda z lotu ptaka. I właśnie to jest synagoga, w której Pan Jezus prawdopodobnie dyskutował. Rozpoczął na wolnym powietrzu, a potem przeniósł się do synagogi. Skąd to wiemy? No z 6 rozdziału, z 59 wersetu. Popatrzcie. O tym mówił Jezus gdzie? W synagodze, gdy nauczał w Kafarnaum. Synagoga nie pomieściłaby wielkich tłumów, chociaż można założyć, że ludzie staliby wokoło synagogi i nasłuchiwaliby tam, o czym była mowa. To kazanie o chlebie życia tak naprawdę jest dialogiem pomiędzy Chrystusem a ludźmi, zwłaszcza przełożonymi żydowskimi, którzy u Jana są nazwani Żydzi. Jeżeli u Jana czytacie Żydzi, to znaczy przełożeni żydowscy. To nie są zwykli ludzie, czy przeciętni ludzie. W naszym urywku 22-71 widzimy 4 reakcje tłumu skierowane do Pana Jezusa. To jest poszukiwanie, wersety 22-40, to jest szemranie, 41-51, sprzeczka, 52-59 i odejście, czy opuszczenie ludzi, tłumów przez Jezusa. Pochylmy się nad poszczególnymi częściami. Poszukiwanie, wersety 22-40. Żałuję, że jest tak gęsty tekst, albo tak długi tekst, gdybyśmy go czytali, to będziemy tutaj prawie 2 razy dłużej siedzieć. Tłum rozpoczął od poszukiwania Chrystusa, aby na końcu doszukiwać się znaku, którym Pan miał się uwiarygodnić. A pamiętacie, co Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale? Żydzi się domagają znaku, prawda? Rabini uczyli, że Mesjasz, gdy przyjdzie, powtórzy cud z manną, o którym czytamy w 16 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Jeśli Jezus jest rzeczywiście posłanym od Boga, bo to ciągle w głowach ludzi siedziało, kim On jest, takie rzeczy robi. Pamiętacie 3 rozdział Ewangelii Jana, to jest uczony w piśmie, który się nazywa, przypomnijcie mi, Nikodem, dziękuję bardzo. Nikodem przychodzi, koniec 2 rozdziału i początek 3 rozdziału. Panie, nikt takich rzeczy nie robi jak Ty. Prawda? A więc Żydom to siedziało w głowie. Ci, którzy mieli potem możliwości, tak jak Nikodem, odsyłali się, czy sięgali do tekstów biblijnych, do Starego Testamentu, studiowali teksty pod innym kątem. To, co robił potem Paweł po nawróceniu, wytrawny myśliciel, jeden z najlepszych umysłów żydowskich pierwszego wieku. I on na podstawie kompilacji różnych tekstów Starego Testamentu doszedł do wniosku, że tak, ten Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. I potem już nieugięcie przy tym stał, płacąc za to życiem. A więc Jezus, pytanie ludzi było, czy rzeczywiście Jezus jest posłany przez Boga. Jeżeli tak, no to tu się uruchamia mentalność Żydów. Niech da tego dowód, niech pokaże znak. No bo tak Żydzi myśleli, po prostu. Nie można ich ganić za to, że oni tak myśleli. My myślimy jak Polacy, prawda? Tam, gdzie 2 Polaków, tam 3 opinie. Żydzi chcieli uwierzyć, ale zanim uwierzyli, to musieli zobaczyć. Taka jest mentalność Żydów. Wielu, nawet biblijnie wierzących ludzi dzisiaj, opiera swoją wiarę na tym, no przecież Pan Bóg mi powiedział, prawda? Albo widziałem ten znak. Co, chcesz zaprzeczyć temu, co ja widziałem? Jezus na kartach Ewangelii Jana uczy czegoś nowego. Wiara oparta jedynie na znaku czy na cudzie jest niepewna. Wiara musi być oparta na Słowie Bożym. Nawet szatan wierzy, jak czytamy w Piśmie Świętym, i jest w stanie dokonywać cudów i znaków, które oczywiście zwiodą i wielu, bo są kłamliwe. Szatan ma moc, jak pisze apostoł Paweł, przybierać postać anioła światłości po prostu. I w moim skromnym przekonaniu kult Maryi jest tego najlepszym dowodem. Pytanie zawarte w wersecie 30-31. Ktoś chciałby przeczytać?
W związku z tym powiedzieli do niego: jakim więc ty wykażesz się znakiem, aby się go mogło zobaczyć i wierzyć? Czego możesz dokonać? Nasi ojcowie jedli manna, z niego czytamy,
Jest to przeświadczenie oparte na psalmie 78. Tam macie odnośnik 19-25. Ciekawe, że od tamtego czasu do dzisiaj niewiele się zmieniło. Ja przeczytam, żebyśmy nie musieli szukać. Psalmista pisze tak, 78:19. Uwłaczali Bogu mówiąc, czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Choć uderzył skałę, a wypłynęły wody i wezbrały strumienie, czy jednak może dać chleba i przygotować mięso swojemu ludowi? To skała i te strumienie, to my mamy, nie wiem jak wy, ale ja miałem długo przeświadczenie gdzieś chyba z Dürera albo z innych grafików, czy tam malarzy chrześcijańskich okresu reformacji. Mojżesz uderzył w skałę i wypłynęła woda. To była woda. Hydrant razy, no tysiąc powiedzmy. Tam waliła woda, prawda? Ona musiała napoić przecież 2 miliony ludzi. To nie był taki strumyczek. A więc wezbrane strumienie, wypłynęły wody i wezbrane strumienie, czy jednak może dać chleba i przygotować mięso swemu ludowi? Werset 21. Słysząc to, Pan wpadł w oburzenie. To jest czysty antropomorfizm. Co to jest antropomorfizm? Tak, przeniesienie na Boga cech ludzkich. Bo Bóg się oczywiście nie wpada w oburzenie. No. Rozpalił się ogień przeciwko Jakubowi i gniew spadł na Izraela. 22 werset. Bo nie zawierzyli Bogu, popatrzcie o co chodzi, i nie zaufali Jego pomocy. To o nic innego nie chodziło. To była szkoła zaufania i zawierzenia Bogu na pustyni. Spuścił na nich deszcz manny do jedzenia, dając im chleb z nieba. Człowiek jadł chleb mocnych. Pan zesłał mu pokarm w obfitości, a my wiemy, że potem dostali mięsko, prawda? A więc ten tekst z psalmu 78 odnosi się do niewiary i do buntu. I teraz Jan bardzo precyzyjnie wytwarza, redaguje ten tekst, żebyśmy właśnie do takiego wniosku doszli. Pokazuje nastawienie adwersarzy Jezusa. W odpowiedzi nasz Pan postanowił pogłębić zrozumienie prawdy tego chleba z nieba. Przede wszystkim to Bóg, a nie Mojżesz, dał mannę. Trzeba więc odwrócić uwagę słuchaczy od Mojżesza, którym byli zafascynowani, troszeczkę tak jak przeciętny Polak, nasz Ojciec Święty, nasz to znaczy Jan Paweł II, bo nie ma innego, a więc od Mojżesza skierować na Boga. W przeszłości Bóg darował mannę, obecnie oto Jezus chce powiedzieć jestem, daje prawdziwy chleb w osobie Jezusa Chrystusa. Wydarzenie z przeszłości przeminęło, a duchowe doświadczenie, w którym oni uczestniczą, jeszcze o tym nie wiedzą, my dzisiaj doskonale o tym wiemy, trwa na wieki. Widzicie różnicę między manną i chlebem? Następnie Jezus definiuje, co to jest ten chleb. On jest prawdziwym chlebem życia, który przyszedł z nieba. Nie przyszedł jedynie dla Izraela, ale dla całego świata. Celem Jego przyjścia nie jest podtrzymywanie życia, tak jak to było z manną, ale darowanie życia. W 6 rozdziale 7 razy w tym kazaniu nasz Pan odnosi się do swojego zstąpienia z nieba. To jest w 33 wersecie, 38 wersecie, 41 do 42, 50 do 51 i 58. 7 razy Pan Jezus mówi, zstąpiłem z nieba. No, chciałem coś wytłumaczyć, albo chciał, żeby coś zapamiętali, prawda? Posługuje się określeniem, które przecież jest dowodem Jego bóstwa. Jeżeli zstąpił z nieba, to kto to jest? Teraz już wiemy, że starotestamentowa manna wskazywała na prawdziwy chleb, którym jest Pan Jezus Chrystus. I sytuacja jest odwrócona. Adwersarze Jezusa porównywali Jego do manny. My teraz wiemy, że mannę trzeba porównywać do Niego. Manna była obrazem tego wszystkiego, czym Jezus jest w istocie. A więc najpierw tłumy poszukiwały Pana, następnie poszukiwały znaku, a teraz zaczynają poszukiwać tego prawdziwego chleba. Co jest tym prawdziwym chlebem? Manna czy nie manna? O co tu chodzi? Niestety, podobnie jak Samarytanka, żaden z nich nie był przygotowany na to, aby poszukiwać zbawienia, niestety. I wiecie co? Sytuacja dzisiaj niewiele się zmieniła. Samarytanka, jak pamiętamy, pragnęła żywej wody z czysto utylitarnych względów. Dlaczego? No bo musiała latać codziennie w południe, wtedy kiedy już wszyscy mieli przerwę, siestę, to ona, żeby jej nie dokuczano, biegała prawie 10 kilometrów, a potem z dzbanem na głowie wracała szybciutko, bo wieczorem była bardzo zajęta i przez całą noc ciężko pracowała, prawda? A więc mówił, wow, gdybym tylko miała żywą wodę, no to nie będę dolewać tę wodę, niekończącą się wodę i nie muszę chodzić do źródła. Tak samo jest dzisiaj. Ludzie szukają Jezusa dla własnych korzyści, w nadziei, że On im da to, czego oczekują. Jak często, świadomie albo nieświadomie, modlimy się, Panie Boże, daj, przyłóż pieczątkę, ja mam fajny pomysł, a Ty tylko to zaakceptuj. Prawda? W swojej odpowiedzi Jezus posłużył się dwoma kluczowymi pojęciami, które często pojawiają się w tym kazaniu. Przyjść i wierzyć. Przyjść do Jezusa znaczy zmienić kierunek swojego życia, zmienić kierunek swojego myślenia. Innymi słowy, zmienić mentalność, a to jest bardzo trudno. Zmienić światopogląd. A jak to jest trudno, to wiedzą tylko ci, którzy podjęli taką próbę. Wierzyć odnosi się do aktu woli. To chodzi o podporządkowanie się Jemu. I wielu teologów współcześnie mówi, że większość biblijnie wierzących chrześcijan chce, żeby Jezus był ich Zbawicielem, ale niewielu chce, żeby On był ich Panem. Panie, ja zadecyduję, a Ty przyłóż pieczątkę, prawda? Wierzyć, to znaczy u Jana wierzyć, to znaczy podporządkować swoją wolę. Jezus jest moim Panem. Przyjść do Chrystusa i wierzyć w Niego, znaczy przyjąć Go do serca, przyjąć Go do swojego wnętrza, tak, jak przyjmuje się jedzenie i picie. W Jana 6,35 ewangelista Jan zawarł pierwsze oświadczenie „Ja jestem”. W żadnej innej Ewangelii takich oświadczeń nie znajdujemy. I teraz pozostałych sześć, oprócz Jana 35, to jest 8,12, to jest 10:7-9, to jest 11 rozdział dwa razy, 14 rozdział i 15 rozdział. Wszędzie tam Pan Jezus mówi, ja jestem. Pamiętacie, jak Bóg objawił się Mojżeszowi, jak on miał iść do Egiptu, mówi, no, na kogo mam się powołać, na siebie? Nie, powołaj się na mnie. No dobrze, ale jakie jest Twoje imię? Jestem samoistny. Haja Asher Haja. Jestem samoistny. Nie potrzebuję nikogo do tego, aby istnieć. To ja nadaję sens temu wszystkiemu, co istnieje. Jahwe. Deklarując, ja jestem, Jezus stoi wobec pobożnych Żydów. Co innego oświadcza? Jestem Bogiem. Jestem Bogiem. I Jan to precyzyjnie podkreśla. Zauważcie, że to robi w bardzo trudnej, kontrowersyjnej sytuacji, kiedy tym biedakom chodziły po głowie różnego rodzaju rzeczy. No dobrze, pochylmy się teraz, zrobimy odstępstwo, przeczytajmy 37-40. Pochylmy się teraz nad tym tekstem. ten tekst wystarczyłby na kilka naszych spotkań, wierzcie mi. Ale to cały szósty rozdział jest taki. Pan Jezus kontynuuje wykład dotyczący, nazwałbym to, anatomii zbawienia. Innymi słowy odpowiada, o co w tym zbawieniu chodzi? Co ja mam na myśli, mówiąc przyjść i wierzyć? Te słowa należą chyba do najbardziej znaczących, które nasz Pan kiedykolwiek wypowiedział. Dlatego zachęcałbym pokornie, znajdź sobie godzinę czasu, wypisz go sobie z kilku tłumaczeń i spróbuj słowo po słowie zadawać pytanie, co to jest, co to znaczy, co to znaczy, co to znaczy. Nie tyle co to jest, tylko o czym jest tutaj mowa. I dopiero jak dojdziesz do wniosku, o czym jest mowa, to co to znaczy? A potem jeszcze jedno pytanie, co to znaczy dla mnie? Trudno jest wyczerpująco w kilku zdaniach zgłębić taką studnię treści. Ale Jezus tłumaczy, że zbawienie zarówno dotyczy boskiej suwerenności, jak i ludzkiej odpowiedzialności. Jezus daje, przepraszam bardzo, Ojciec daje ludzi Synowi. W szóstym rozdziale mamy o tym mowę dwa razy, 37 i 39 werset, ale również w 17 rozdziale. A co to jest 17 rozdział Ewangelii Jana? Pamiętacie, to jest dość szczególny rozdział. Super. Niektórzy nazywają arcykapłańską modlitwą. W drugim, w szóstym, w dziewiątym, w jedenastym, dwunastym, dwudziestym czwartym wersecie kilka razy Jezus mówi, że Ojciec mu daje wierzących. Ale ci, których Ojciec mu daje, a więc każdy z was, jeżeli jest w Jezusie, to Ojciec dał Jezusowi ciebie. I to nie na zasadzie zbiorowości. Na zasadzie indywidualnej miłości do ciebie. Dał ciebie Jezusowi, ale każdy z nas, ten darowany Jezusowi, musi przyjść do Jezusa i uwierzyć w Niego. Na tym polega ten paradoks. Zapewnia, że nikt, kto do Niego przyjdzie, nie zginie. Przeciwnie, zostanie wzbudzony z martwych w dniu ostatecznym. I oczywiście kościoły to rozwiązały inaczej. Nie chcesz zginąć, zostań naszym członkiem, a my zrobimy to, 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 damy ci pieczątkę i będziesz miał pewność, prawda? Tutaj niczego takiego nie czytamy. Jezus tylko mówi, że śmierć nawet nie odrze nas ze zbawienia. Z naszej ludzkiej, ograniczonej perspektywy trudno jest powiązać suwerenność Boga z odpowiedzialnością człowieka, ponieważ mentalnie dla nas istnieje pewien konflikt, pewna sprzeczność. Powołam się na zdanie Charlesa Spurgeona, zapytany o możliwość pogodzenia tych dwóch, odpowiedział, przyjaciół nie trzeba godzić. To Bóg decyduje o zbawieniu grzeszników, powtarza apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale i Piotr w drugim liście w trzecim rozdziale. Bóg decyduje o zbawieniu grzeszników, a poprzez zaufanie Chrystusowi człowiek dostępuje pewności swojego zbawienia. Wszyscy otrzymują życie wieczne, a Pan gwarantuje, że ich nie utraci. Współcześni teologowie, odwołując się do naszej mentalności przemysłowej, mówią, pomyśl o dwóch torach kolejowych, które są równoległe i które umożliwiają poruszanie się wagonu czy pociągu. To jest właśnie ta dwutorowość, suwerenność Boga, odpowiedzialność człowieka. Kolejna sekcja to jest szemranie, wersety 41 do 51. Jeżeli chcecie podjąć dyskusję, jestem gotowy. Ja wiem, dotykamy tutaj bardzo czułej materii. Deklaracja Jezusa, zstąpiłem z nieba, to jest ta pierwsza deklaracja, ale ich jest kilka w szóstym rozdziale, oczywiście musiała zgorszyć przełożonych. Uznali, że jak to, za Boga robi? Co on sobie myśli, prawda? Pan przypisuje sobie atrybuty Boga. Byli przekonani przecież, że znają Jezusa. Pamiętacie na rozprawie o Jezusie? To co to? Czy z Galilei może być coś dobrego? Czy coś dobrego jest z Nazaretu? Przecież my wiemy, że Nazaret to jest siedlisko zła. To jest, tam mieszkają sami upadli ludzie. Poza tym tam jest garnizon rzymski, jak tam może być dobrze, prawda? Oni byli przekonani, że wiedzą o Jezusie wszystko, wiedzą skąd Jezus pochodzi. Oczywiście z prawnego punktu widzenia Pan Jezus był synem Józefa. Prawda? Gdyby tylko zbadali prawdę, zwłaszcza ci, którzy mieli po temu możliwości, gdyby im się chciało, gdyby mieli na tyle emocji, albo gdyby mieli na tyle dobrej woli, która była zablokowana ich upartym gniewem i zgorszeniem, jaki przeżyli, dowiedzieliby się, kim naprawdę Jezus był. Szemranie charakteryzowało Żydów od dawna. Pamiętamy, że już od czasów wędrówki po pustyni. Być może przełożeni i niektórzy z tłumu weszli do synagogi ze zgorszenia, zaczęli o czymś mówić i być może to jest moja wyobraźnia. Nie zapisujcie, to nie jest Pismo Święte. Ludzie byli poruszeni, Żydzi poszli do synagogi, być może Pan Jezus tam wszedł do synagogi i teraz rozpoczyna się dyskusja w synagodze. Głównym zagadnieniem tej dyskusji w synagodze jest pytanie, skąd on pochodzi. 5 razy Pan Jezus twierdzi, zstąpiłem z nieba. Jednak słuchacze tego nie przyjmowali. To ich po prostu przerastało. Widzicie, jak to działa w naszej komunikacji? Ja mogę coś słyszeć, jeżeli się z czymś nie godzę, albo coś przerasta moje możliwości, po prostu odrzucam to. Tak jakby tego w ogóle nie było. To jest może przyczynek do dyskusji małżonków. Jezus tłumaczy dalej, w jaki sposób grzesznik przychodzi do Boga. W oparciu o prawdę zawartą w Słowie, wersety 44-45, dalej ojciec przyciąga grzeszników w oparciu o to Słowo, i dla uwiarygodnienia Jezus cytuje Izajasza 54:13, również można się powołać na Jeremiasza 31. Wszyscy będą uczniami Pana. Żydzi, zwłaszcza uczeni w Piśmie, doskonale znali te teksty. I kiedy Jezus mówi, że ojciec przyciąga grzeszników w oparciu o znajomość Słowa, no to musiało rezonować. Wszyscy będą uczniami Pana. To dzięki uczeniu Słowa Bóg pociąga ludzi do zbawcy. Grzesznik słyszy, uczy się i przychodzi do Ojca, pociągnięty przez Niego. I dlatego to jest jedna z odpowiedzi, jedna z wielkich tajemnic dla każdego nauczyciela Słowa Bożego albo pastora. Siedzi kilka osób w tej samej ławce i do jednej osoby coś dociera, do drugiej nic. Dlaczego? No właśnie tu jest odpowiedź. Czy to jest jakaś tajemnica? Uważam, że tak. Więcej, to jest rzeczywistość nieprawdopodobnego błogosławieństwa, o którym tutaj Jezus mówi. Ojciec przyciąga do siebie grzeszników, którzy są pod działaniem Słowa Bożego. Coś niesamowitego. Spróbuj się na tym zastanowić. Spróbuj przypomnieć sobie, jak to było w Twoim wypadku. Kiedy Jezus określił siebie jako chleb życia, jednocześnie stwierdził, że ten chleb różny jest od manny. Jest o wiele większy, przekracza pod każdym względem to wszystko, o czym wiemy na temat manny. Manna jedynie podtrzymuje życie, Jezus daje życie całemu światu. Żydzi na pustyni musieli codziennie jeść mannę. I jak długo żyli? Pomarli w końcu, nie? Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego życia, kiedy absorbujesz, ja się już powoli zaczynam wdrażać w to słownictwo i ten wzorzec mentalny 6 rozdziału, kiedy absorbujesz Jezusa tak jak chleb i tak jak napój, to żyjesz wiecznie. Manna to był dar od Boga, a tu sam Jezus ofiaruje siebie, aby dać życie wieczne. Żydzi byli skazani na codzienną porcję manny. Jak za dużo nazbierał, pamiętacie, co się działo? Mieli kłopot, nie? Mieli robactwo w namiocie. Podczas kiedy zawierzenie swojego życia Chrystusowi daje grzesznikowi życie wieczne na zawsze. Pan Jezus zakończył tę część swego nauczania, odwołując się do swojego ciała. Posłużył się słowem, które występuje w tym rozdziale 6 razy. W 51 wersecie czytamy: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Ups, no i teraz mamy tutaj zgryz. Pierwsze moje zaproszenie, kochani, spróbujcie odłączyć to wszystko, co wiecie na temat ciała Chrystusa, albo wszystkie te pytania, jakie wam chodzą po głowie, jak można jeść Chrystusa. Wyobraźmy sobie, żeśmy spadli z kosmosu i nie mamy żadnego tła. I pierwszy raz czytamy te słowa. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. No, pierwsze pytanie, jakie do głowy przychodzi, to czy to jest jakaś figura stylistyczna? Prawda? No bo Jezus stoi wobec ludzi, nawet wrogów, adwersarzy, i mówi: macie jeść moje ciało. Słyszymy gwarancję, że Syn Człowieczy daje siebie jako ofiarę za świat. Zastępcza śmierć Jezusa Chrystusa jest kluczową doktryną na kartach Ewangelii. Jezus umarł za świat, za swoje owce, za naród, za przyjaciół. To jest nawiązanie: chlebem, który ja dam, jest ciało moje za życie świata. Paweł odniósł się do sfery osobistego doświadczenia. My powinniśmy zrobić to samo. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest ten nowy wymiar myśli apostoła Pawła. Jeżeli tam wcześniej czytamy, że to jest ofiara za świat, owce Jezusa, naród, za przyjaciół, to apostoł Paweł sprowadza tę zależność Chrystus-ja do ja i Chrystus. Rodzi się pytanie w oparciu o 6 rozdział w świetle tego, co Paweł mówi. Czy ty możesz świadomie powtórzyć za Pawłem: wydał samego siebie za mnie? Co musisz zrobić, żeby inteligentnie i wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie? Musisz przyjść do Chrystusa i zawierzyć Chrystusowi. To jest ten wzorzec myślowy. Kolejna sekcja to jest sprzeczka, wersety 52 do 59. Każdy ortodoksyjny Żyd doskonale znał zakaz jedzenia ludzkiego mięsa. Kanibalizm był absolutnie nie do pomyślenia, prawda? Znał też kategoryczny zakaz spożywania krwi. To jest Księga Rodzaju, Księga Kapłańska. Tu mamy kolejny przykład niezrozumienia prawdy duchowej. Wypowiedź Jezusa rozumiana dosłownie jest bluźnierstwem, jest zgorszeniem, a co najmniej jest pozbawiona sensu. No jak to jeść Jezusa, pić Jego krew? Jezus powiedział po prostu: tak samo jak spożywasz pokarm i pijesz napój, który następnie absorbujesz, a on staje się częścią ciebie, tak samo musisz przyjąć mnie, zaabsorbować mnie. Ja muszę stać się częścią twojej istoty, abym mógł darować ci życie wieczne. To jest po prostu niezręczny sposób wyrażenia tego, co Jezus tutaj do nas mówi. Niektórzy interpretatorzy mówią nam, że Pan Jezus mówił tu o Komunii Świętej i że my mamy jeść Jego ciało i pić Jego krew. Mamy do tego zastrzeżenia. Jakie to są zastrzeżenia wypływające z 6 rozdziału Ewangelii Jana? Byłoby zdumiewające, dlaczego zagadnienie tak ważkiej wagi jak komunia czy wieczerza pańska, Pan Jezus to zagadnienie miałby omawiać z niewierzącymi ludźmi, nawet swoimi wrogami, gdy nawet jeszcze z uczniami o tym nie rozmawiał. Jeżeli to, co powiedział w 6 rozdziale, dotyczy komunii, to rodzi się natychmiast ta sprzeczność. Dlaczego te bezcenne perły miałby rzucać przed świnie? Trawestując inny tekst Słowa Bożego. Po drugie, jasno oświadczył, że nie można jego wypowiedzi traktować dosłownie. No zobaczmy do 63 wersetu. To duch daje życie, ciało nie przydaje się na nic. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie duchem i życiem. To jest nic innego, jak powiedział, myślcie, myślcie chłopaki. Wyciągnijcie z tego właściwe wnioski. Nie patrzcie wprost. Posługiwał się analogią, aby przekazać duchową prawdę. Jak to zrobił zresztą w wielu innych miejscach. Do Nikodema mówi, musisz się urodzić na nowo. A on mówi, jak? Wejść w łono mojej matki? Do Samarytanki mówi, jeżeli byś wiedziała to ja, i chciała, to ja bym ci dał wodę żywą. Wow, to byłoby coś. Super. Taka jest cała natura Ewangelii Jana. Jan spisuje swoją Ewangelię zupełnie z innego punktu widzenia, żeby dać nam wgląd w głębię znaczeniową i teologiczną wypowiedzi Jezusa. I jeszcze raz powtórzę, wybaczcie, że tak często się powtarzam, w moim wieku to już jest dopuszczalne, ale słyszeliście? Tak, no to posłuchajcie. Wszystkie cztery Ewangelie mówią o nakarmieniu 5000. Jan daje nam teologiczne wytłumaczenie, na którym teraz siedzimy. Gdyby nie to wytłumaczenie teologiczne, moglibyśmy z łatwością odnieść ten cud w kategorii cudactwa, w kategorii wielkich zdarzeń bardzo ciekawych. A więc po pierwsze, nie rozmawia się o ważkich albo o jednych z najważniejszych rzeczach z niewierzącymi. Po drugie, trzeba posłużyć się aparatem myślowym, darem od Boga. Jezus mówi w przenośni. A po trzecie, Jezus wyraźnie stwierdził, że to jedzenie i picie jest absolutnie konieczne dla życia wiecznego. Nie ma wyjątków. Każdy, kto mnie spożywa i pije moją krew, będzie żył wiecznie. To jest logicznie druga strona. Jeżeli tego nie będziesz robił, nie będziesz żył wiecznie, nie ma życia wiecznego. Gdyby się to odnosiło do ustanowień czy do sakramentów, wtedy każdy, kto nie miał możliwości uczestniczenia w sakramentach czy w ustanowieniach, byłby duchowo martwy i musiałby pójść do piekła. Dotyczyłoby to wszystkich starotestamentowych świętych. Dotyczyłoby to Łotra na krzyżu i bardzo wielu ludzi, którzy zaufali Chrystusowi w nadzwyczajnych okolicznościach, w szpitalach, wypadkach, niespodziewanych sytuacjach, na wojnie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, aby nasz łaskawy Pan mógł wyłączyć ze zbawienia kogokolwiek, kto nie mógłby uczestniczyć w ceremonii kościelnej. To jest po prostu nie do pomyślenia. Innym czynnikiem, który rzutuje na sugerowany sposób rozumienia tych tekstów, jest struktura gramatyczna tekstu w języku oryginalnym. Mowa o wersetach 50 i 51. Jest to natomiast chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Czasowniki użyte w tym tekście występują tam w aoryście. Aoryst to jest forma gramatyczna, która wskazuje na to, że czynność wykonana została w przeszłości i jej skutki trwają już na zawsze. I teraz, jeżeli przeczytamy ten tekst z tym zrozumieniem, kto spożyje, a więc jeżeli spożyłeś, to skutki tego trwają już na zawsze, nie zazna śmierci i dalej, ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. A więc to jest doświadczenie, którego skutki są wieczne. Przepraszam bardzo, coś za... Komunia, czy ustanowienia, czy wieczerza pańska, czy Eucharystia, jakbyśmy to, czy stół pański, jakkolwiek byśmy to nazwali, jest czynnością powtarzaną. Jeżeli czerpiemy z komunii pewność życia wiecznego, to zostaliśmy oszukani, albo sami siebie oszukujemy, albo nie weszliśmy w głąb tego tekstu z 6 rozdziału Ewangelii Jana. Jest wielce prawdopodobne, znowu to wynika z struktury gramatycznej i z pewnych niuansów 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, że uczniowie pańscy odbywali komunię po domach codziennie. A więc co, musieli zakorzeniać swoją pewność w powtarzaniu czynności? To jest, stoi w sprzeczności z tym, co Jezus tutaj powiedział w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Znaczące jest także, że słowa ciało, he sarx, wybaczcie, że tutaj zrzucam na was grekę, to jest rodzaju żeńskiego, w sensie mięśnie, występuje w naszym tekście ten właśnie to słowo. Jezus mówi he sarx o swoim ciele, kto będzie jadł moje ciało, ale nie spotykamy tego słowa w opisach Wieczerzy Pańskiej. Tam występuje inne słowo, to soma. I rodzaj się nie zmienia, bo to jest rodzaj nijaki, to soma, i pojęcie się nie zgadza. A więc apostoł Paweł posługuje się zupełnie innym pojęciem w Grece. Widzicie, dlaczego zrobiłem ten przydługi, przygłupawy wstęp o biskupach ze wschodu i z zachodu? Musimy wchodzić w mentalność ludzi wschodu, żeby rozróżniać tego rodzaju niuanse. Jezus, jeżeli mówi he sarx, to na pewno nie mówi o fizykalnej rzeczywistości. Utrzymywać, że Pan odnosił tę naukę do komunii, trzeba by w konsekwencji przyjąć, i Kościół w końcu w 8-9 wieku to zrobił, że chleb i wino w jakiś tajemniczy sposób przeistacza się w ciało Chrystusa i w Jego krew. To jest pomysł 8-9 wieku na zachodzie właśnie. A 8 i 9 wiek to nie są wieki wielkich porywów intelektualnych na zachodzie. To raczej mówimy o ciemnych wiekach średniowiecza, prawda? W tym samym wieku, w 10-11 wieku dyskutowano bardzo dużo na temat Maryi. Ja tylko chcę wam pokazać, jaka jest atmosfera intelektualna tam zachodu. Bo to są, ta dyskusja toczyła się na południu Francji, na północy Italii i obecnie w Katalonii. To są te tereny. W każdym razie w tym czasie dwóch takich zakonników, jeden Niemiec, który żył we Francji, a drugi Francuz, Rotramnus i Rotbertus, dyskutowali na temat cudu dziewiczego poczęcia i urodzenia Matki Boskiej. Jeden z nich doszedł do wniosku, że Matka Boska prawdopodobnie miała dwa kanały rodne i kiedy Jezus został urodzony, to ten jeden duchowy zaniknął. I dlatego została dziewicą na zawsze, prawda? Ale to jest ta intelektualna podbudowa do tego, o czym Kościół, do czego Kościół doszedł, do tej przemiany chleba i wina. I oczywiście podbudował to potem super inteligentnym komentarzem Tomasz z Akwinu. Polecam te teksty, one są, Tomasze się w ogóle czyta z polotem. I to jest tak pięknie zrobione, tak pięknie zamotał. Czytając, kilka razy czytałem, mówię, chyba on ma rację, chyba ma rację. Odwoływał się do arystotelizmu, do zmiany istoty i rzeczywistości danego przedmiotu. Fantastyczne teksty. I dopiero Augustyn potrafił inteligentnie wytłumaczyć tę herezję, przepraszam, że tak mówię, o przeistoczeniu, prawda? Ale jeżeli byśmy to odnieśli do mentalności czy do teologii Bliskiego Wschodu, okresu Jezusa, Starego Testamentu, nie mamy żadnych podstaw do znalezienia jakichkolwiek przesłanek przeistoczenia. Wypowiedzi Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Jana są pełne symbolizmu i przenośni. Ich dosłowne rozumienie prowadzi do błędów i do pomyłek, albo do idiotyzmów. Ja jestem drzwiami. akurat to rozumiemy, że tego nie można dosłownie pojmować, prawda? A szósty rozdział jakoś nam umyka. Widzicie, jak to jest napakowany tekst? Musimy przejść dalej niestety. Odejście czy opuszczenie tłumów przez... Tłumy opuściły Jezusa, wersety 60-71. Nie było trudno zrozumieć to wszystko, treści tego wszystkiego, co Jezus nauczał. Tak jest do dzisiaj. Jeżeli tylko nie mamy złej woli, albo jeżeli nie jesteśmy uparci, albo jeżeli tylko nie jesteśmy nieuważni, jeżeli jesteśmy precyzyjni albo rzetelni, to łatwiej jest zrozumieć to, co Jezus mówi, o wiele trudniej jest wdrożyć to wszystko w życie. To jest nasz problem. To jest nasz problem. Przełożeni religijni postawili sobie jeszcze większy problem, mianowicie oni świadomie odrzucili nauczanie Jezusa i świadomie nie chcieli zrozumieć to, co Jezus mówi. Dlaczego? Oni się poczuli urażeni treścią Jego nauczania. Emocje, a my jesteśmy istotami bardzo emocjonalnymi, każdy, kto był zdenerwowany, przypomnijcie sobie ostatnią sprzeczkę w małżeństwie, każdy, kto jest zdenerwowany, nie posługuje się mądrymi argumentami, prawda? Wtedy się mózg wyłącza, wtedy argumenty działają. Tam jest użyte u Jana takie słowo skandalizo. Od tego słowa pochodzi skandal czy skandalizowanie w naszym języku i w europejskich współczesnych językach. Ci, którzy byli zgorszeni, nie byli w stanie zrozumieć i przyjąć tego, że Pan zstąpił z góry. Oni po prostu z góry założyli, że to jest niemożliwe, to ich obraża. On nie może być Bogiem, my wiemy, gdzie On się narodził. I argumentów mieli potem co niemiara, prawda? Jeśli to ich tak bardzo poruszyło, to jakby się czuli, widząc, że On odchodzi do nieba, tak jak byli tego świadkami apostołowie ponad rok później, prawda? Jezus tłumaczy, że ta przenośnia ma znaczenie duchowe, a nie dosłowne. I zaznacza, nie ma zbawienia w ciele. Nie możemy sprowadzać fenomenu, zbawienia do spraw fizykalnych. I dlatego apostoł Paweł to wyraził inaczej. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To nie dotyczy naszej sfery, którą możemy zmierzyć, zważyć, dotknąć, ocenić. Zbawienie dotyczy zupełnie innej sfery. Nowy Testament nie ma nic dobrego do powiedzenia na temat ciała. Nic w nim nie ma dobrego, pisze Paweł w 7 rozdziale Listu do Rzymian. Jeżeli czytałeś List do Rzymian, to on tam właściwie jest taki biedaczek. Na Śląsku mamy takie fajne powiedzenie, taki boroczek. Nie? Ojej, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, prawda? Nic dobrego na temat ciała nie można powiedzieć. Mówi, nie robię to, co chcę, ale robię to, czego nie chcę. To właśnie robię. A jeżeli to robię, to nie robię to ja, ale grzech, który jest we mnie, prawda? A my nie powinniśmy w ciele pokładać zbytniej nadziei, uczy nas w liście do Filipian w 3 rozdziale. No i teraz to wszystko mając na uwadze, dochodzimy do fundamentalnego, najważniejszego pytania z 6 rozdziału. Co to więc znaczy, że mamy jeść Jego ciało i pić Jego krew? Jak to robić? Wiemy już, że nie chodzi tutaj o dosłowność. Wobec tego jak? Pomocą będzie 63 werset. Poprzez słowo. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie duchem i życiem. Nasz Pan powiedział, kto w 5 rozdziale, 24 wersecie, to jest ten, który nam umknął. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, jak tam jest dalej, pamiętacie? Ma żywot wieczny. Kto słucha słowa i wierzy temu, który mnie posłał. Uczeni w piśmie, którzy znali proroctwo Jeremiasza, ja się już powoływałem raz na Izajasza i Jeremiasza, to są bardzo podobne teksty. Jeremiasza 31-34 brzmi: moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercu. Uczeni, którzy znali to słowa, doskonale je znali, mogli doskonale rozumieć koncepcję przyjmowania Bożego Słowa do swojego wnętrza. I znowu sprawcą tej możliwości zaabsorbowania do swojego wnętrza Słowa Bożego jest kto? Bóg. Ja nie jestem w stanie nic zrobić, tak jak nie jestem w stanie dobrze przygotować się i mocno się skupić, żeby pofrunąć. To Bóg mi umożliwia tę zdolność absorbowania Słowa Bożego. W wyniku tego nauczania Pan utracił większość swoich uczniów. Powrócili do swojego starego życia, do swojej starej religii i do swojej beznadziejnej sytuacji. Widzicie, jakie emocje mogą odgrywać poważne role? Wieczne skutki. Jezus Chrystus jest drogą, jak dalej powie w 14 rozdziale, ale oni już z Nim nie chcieli iść. Nie chcieli skorzystać z tej drogi. Jezus nie był zaskoczony, ponieważ wiedział doskonale i deklaruje to i w czwartym, w drugim i w siódmym rozdziale, że Jezus doskonale znał serca ludzi i nikt mu nie musiał mówić o tym, co ludzie myślą albo jacy ludzie są. Gdy nasz Pan spytał 12, to co chłopaki, wy też odchodzicie? Piotr zadeklarował w imieniu pozostałych, dokąd mamy pójść? Ty masz słowa życia wiecznego. Widzicie to? Piotr zrozumiał istotę przesłania. Wiedział, że nasz Pan mówi o słowie, a nie o rzeczywistości fizykalnej. I znowu mamy dwie osoby, które słuchają tego samego i dochodzą do różnych wniosków. Ciągle to samo. Ciągle to samo. Piotr należał do nielicznych, które wyznały Pana Jezusa Synem Bożym. I mamy na to wiele, chociażby w Ewangelii Jana przykładów. W 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20 rozdziale. Był tylko zbyt optymistyczny. Pomylił się o tyle, że założył, że wszyscy apostołowie wierzą tak jak on. Wiemy, że jeden z nich nie. Co z tego wszystkiego wynika? Zwiastowanie Słowa Bożego zawsze prowadzi do przesiewania serc ludzkich. Zawsze ktoś będzie zgorszony. A, to kazanie za długie, a tego się nie da słuchać, ale to jest gorszące, a to jest głupie, prawda? A to jest naiwne. Zwiastowanie Słowa Bożego zawsze prowadzi do przesiewania serc ludzkich. Bóg pociąga grzeszników do Zbawcy poprzez moc prawdy swojego Słowa. I teraz wniosek, jaki płynie z 6 rozdziału, kto odrzuci Jego Słowo, odrzuca Zbawiciela. Kto zaś przyjmuje Jego Słowo, przyjmuje Zbawcę i doświadcza nowego życia, wiecznego życia. Czy zdajesz sobie sprawę ze swojej potrzeby, która przejawia się w duchowym głodzie, który najłatwiej jest oszukać? Fizycznego głodu nie oszukasz, ale duchowy głód łatwo. Czy jesteś gotów przyznać, że potrzebujesz Zbawiciela? Jeśli tak, On cię zbawi i On zaspokoi wszelką twoją potrzebę. Na jak długo? Na jak długo? Na zawsze. Na zawsze. Skłońmy w głowie przed, w modlitwie przed dyskusją. Panie drogi, dziękujemy Ci za Twoje słowo i zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo powierzchownie prześlizgujemy się po tych przegłębokich treściach. Dziękujemy Ci za światło Twojego Ducha Świętego i za to, że Ty działasz indywidualnie w każdym z nas, że nie musimy się karmić papką jakiegoś tam nauczyciela, ale że Ty, Duchu Święty, potrafisz nas karmić duchowo. Modlę się za każdym z nas tu obecnym, za każdym z nas, Panie, kto nam leży na sercu. Wzbudź głód duchowy, bo dałeś nam pożywienie Twojego Słowa. Wzbudź pragnienie korzystania z tego pożywienia. Amen.